Podcast Wielkie Spotkania zaprasza wydawnictwo Wielka Litera.
W Wielkim Spotkaniu w Wielkiej Literze rozmawiamy z Joanną Mokosą-Rykalską o fenomenie jej blogu Matka siedzi z tyłu i o tym, jak to jest wpływać na życie tysięcy ludzi. W Wielkim Spotkaniu w Wielkiej Literze dzisiaj gościmy Joannę Mokosy-Rykalską, która jest producentką, kierowniczką produkcji z wieloletnim stażem, doświadczeniem filmowym i telewizyjnym. Czytam to wszystko, co piszą teraz przy okazji licznych recenzji i przy okazji pani debiutu. Właśnie mam mówić pani, czy na pani? Dobrze.
Nie, no gdzie tam pani?
Dobrze. Czyli przechodzimy na ty, bo jesteśmy dziennikarkami, dlatego z tego tytułu chociażby możemy mówić do siebie na ty. A przede wszystkim autorka popularnego bloga Matka siedzi z tyłu, który był powodem do napisania tej książki. Jak to jest, jak się pisze pierwszą książkę i jest od razu bestsellerem?
Nie wiem, to znaczy już teraz wiem.
To było kiedy książka wyszła? W połowie lipca.
Tak, książka wyszła w połowie lipca.
A mamy jesteśmy miesiąc później, tutaj siedzimy i rozmawiamy i kilkadziesiąt tysięcy sprzedanych.
Tak, zgadza się. Powiem szczerze, że bardzo mnie to zaskoczyło i to nie kryguje się absolutnie, to nie żadna kokieteria z mojej strony, bo jest to moja pierwsza książka i owszem, rzeczywiście książka powstała z tego powodu, ponieważ czytelnicy na blogu mnie o to poprosili. I to była taka iskierka, którą mi dali. Powiedzieli, słuchaj, napisz książkę. Ja tak mówię, kurczę, książkę? No dobrze, może. Ale oczywiście ja mam w sobie zawsze takiego wewnętrznego krytyka. I było, tu się opowiadanie, tu się uda. One są jeszcze w odstępie czasowym. A tak, wszystko zawrzeć w jedną książkę? Przecież ja nie dam rady. I taka naprawdę myśl mi przyświecała bardzo długo. Ale ponieważ tych komentarzy było bardzo dużo, prywatnych i wszędzie, napisz książkę, wydaj. I zaczęłam o tym myśleć. No i wydaliśmy z wielką literą oczywiście. I naprawdę nie spodziewałam się, że aż tak się spodoba.
Że co, że to będzie tylko takie zamknięcie pewnego etapu w książce, tak? Po prostu takie zafiksowanie że jak pewnej
tak.
rzeczywistości.
Tak, że oczywiście moi czytelnicy na blogu, tam już jest ich sporo, że oni to, na pewno część z nich kupi, bo sami mnie do tego zachęcali, żeby tę książkę kupić, ale naprawdę się nie spodziewałam, że to tak się aż tak się rozleje, mogę powiedzieć, po Polsce.
To ja właśnie dlatego chciałam z tobą porozmawiać o tym, co jest takiego w tej codzienności, bo ta książka jest o codzienności,
tak.
O tym, co dotyczy każdego z nas. I co jest takiego pociągającego właśnie w tej codzienności, że ludzie tak chętnie czytają blogi, tak chętnie czytają takie książki, jak myślisz?
Ja myślę, ja to nawet wiem, ponieważ dziewczyny do mnie, ponieważ czytelnicy, bo mam zarówno i kobiety i mężczyzn mam coraz więcej i mam coraz więcej komentujących absolutnie, więc to jest też dla mnie bardzo fajna sprawa. Ja myślę, że tak jak pisali do mnie, że to, co ich pociąga w tym, to, że my wszyscy mamy bardzo podobnie, tak? Że jak oni to czytają, ja miałam bardzo dużo takich komentarzy. O matko, czy ty jesteś u mnie w domu? Czy ty masz kamerę u mnie w domu? Czy ty z nami poszłaś do szkoły? Czy ty byłaś właśnie z nami na wycieczce? Wczoraj wrzuciłam post o wakacjach z dziećmi i znowu, czy ty byłaś z nami na tych wakacjach? Bo jest dokładnie tak samo jak u nas. Więc ja zawsze powtarzam, że zarówno na moim blogu, jak i w książce, to trochę parafrazując, to jest, ja to tak mówię, że to jest koszula bliska ciału. Czyli po prostu ja piszę tak, jak jest.
Ale piszesz też z takim językiem, który przecież chyba ze mną na pewno już zostanie Librus, groźna choroba. I Boże
Stalker.
I Boże szumiący. To są, też masz takie podejście bardzo ironiczne, co zresztą mówisz, że to po tacie, tak, odziedziczyłaś?
Tak, tak, tak. Ja myślę tak. U nas, my w ogóle mamy w domu taki trochę angielski humor i czarny żart. No też nie bez kozery nazwa bloga jest nawiązująca, bo rzeczywiście ja go zaczerpnęłam z filmu Miś Stanisława Barei, ponieważ jestem jego ogromną fanką. Właśnie tego, on był mistrzem sarkazmu, ciętej riposty, opisywania rzeczywistości właśnie w sposób taki, jaka ona jest, bez pudrowania rzeczywistości. Zresztą jeszcze ostatnio czytałam o Barei. Mhm. I on na początku był niezbyt poważany. Jak on zaczął robić swoje komedie, to wszyscy mówili, co on zwariował. On chce pisać rzeczywistość. Tą rzeczywistość, która jest nawet taka surrealistyczna trochę, którą on jeszcze podkręcał w tych swoich filmach, tak, w swojej twórczości. I w ogóle komedia? Jak komedia? Komedia w tych czasach? Nie, to było kino moralnego niepokoju. Trzeba było się umartwić, trzeba było się, nie wiem, potarzać na podłodze. I tak było. Zresztą ja mam wrażenie, że tak jest do dzisiaj trochę. Że komedia i tego typu gatunek jest nadal gdzieś. Owszem, niech on sobie jest. To jest lekkie, łatwe i przyjemne. No. Ale to jest tylko lekkie, łatwe i przyjemne. A ja uważam, patrząc po moim blogu, którego prowadzę od 3 lat, że my tego jednak potrzebujemy.
No nie, to jest też tak, że ja prowadziłam dyskusję z recenzentami filmów w Gazecie Wyborczej, dlaczego dobra komedia romantyczna nie może dostać wszystkich gwiazdek, bo gatunek jest...
Bo z założenia nie może
tak,
dostać wszystkich gwiazdek.
Bo to nie
gwiazdek.
Ten gatunek.
Dokładnie,
no, ale
tak.
Przecież wszyscy oglądamy 4 wesela i pogrzeb, czy... No komedia, tak? A
tak.
Jednak powinna zasługiwać na pełną, tą pełnowymiarową ocenę. A w tym opisywaniu, a ty wcześniej czytałaś czyjeś blogi?
Szczerze? Nie, żadnych. Żadnych. Ja w ogóle jestem rocznik taki już troszkę, dobra, będę miała we wrześniu 45 lat i w ogóle nie zamierzam tego ukrywać. Ja jestem bardzo analogowa i ja w ogóle nie czytałam blogów. W ogóle mnie one nie interesowały, naprawdę. Najlepsze jeszcze to, że jak pomyślałam sobie, że założę mojego bloga, to zapytałam paru moich młodszych znajomych, którzy już coś tam robili w sieci. Ja mówię, słuchaj, mam taki pomysł, chcę pisać opowiadania. Opowiadania po prostu takie po Bożemu.
Za długie.
Rozpoczęcie, rozwinięcie, zakończenie według sztuki, tak jak mnie uczono na studiach, jak się uczyłam w radio pisać, w sensie pisać, a potem to przedstawiać. I moi koledzy mówią, co ty stara, zapomnij, nikt tego nie będzie czytał. Mówi, w sieci to musisz wstawić mema, na szybciutko, obrazeczek, krótki komentarzyk, 3 zdania, koniec. A ja mówię, a jednak spróbuję. Może znajdzie się grupa osób, która będzie chciała jednak coś więcej niż mema. No i tak sukcesywnie. Ja najpierw na początku pisałam troszkę krótsze to opowiadanie, a potem było więcej, pisz dłuższe, więcej. Ja mówię, matko, no to jednak jest grupa, która chce czytać. Czytać, no i nie są to memy.
A pamiętasz ten pierwszy moment, kiedy opublikujesz swoje pierwsze opowiadanie w sieci i czekasz na odzew?
Oczywiście, pamiętam na początku, tak jak to jest przy blogu, jak go zakładałam jako Joanna Mokosa Rykalska, to najpierw zapraszałam o moich znajomych. Więc absolutnie bałam się tego i tam pamiętam, jak było 10 komentarzy i 20 polubień do mojego Wojtka. Mówiłam, Jezu, zobacz Wojtek, jakie w ogóle 20, 30, 10. To było takie wspaniałe. Potem coraz więcej, ale ja powiem więcej. Ja do dzisiaj mam tak, że jak wstawiam post, to ja mam przed tym tremę. Wczoraj wstawiałam na przykład i oni już wiedzą, że nie mogą koło mnie chodzić. Bo ja jeszcze tak, tu jeszcze poprawię, tu przecinek zmienię, tu jeszcze coś. Zresztą bardzo często jak wrzucam jeszcze to jeszcze
wtedy
poprawiam.
Inaczej widać, prawda?
Tak, czytam jeszcze raz na tak zwanym wallu i jeszcze tam coś dopoprawiam. I powiem szczerze, że ja mam absolutnie cały czas tremę.
Ale narzucałaś sobie jakiś, nie wiem, jakiś rytm, harmonogram?
Tak.
Bo to jest swego rodzaju praca.
To jest swego rodzaju praca, jest to bardzo ciężka praca. Nie ukrywam, ja sobie narzuciłam rytm, że musi być co najmniej, w zasadzie robię tak, żeby był 1 post w tygodniu. Nie dałabym rady więcej, bo to jest tak, że ja już sobie wpisuję najpierw, mam na przykład, robię sobie jakiś 1 post i już myślę, co będzie w kolejnym. I jakby mój proces myślowy zaczyna się, jak ja już ten puszczę, już mam go z głowy i już myślę, co będzie dalej i już chodzę, myślę, słucham, sprawdzam, coś tam sobie może w sieci znajdę. Więc u mnie to jest już tak zaplanowane i wydaje mi się, że na pewno tu, gdzie jestem i ta książka jest też jakby takim zwieńczeniem tego, że ja byłam bardzo konsekwentna w tym, co robiłam. Wielokrotnie było tak, że nie miałam siły pisać. Mam 2 dzieci, regularną pracę, czasami nie miałam pomysłu, czasami byłam zła, byłam smutna, byłam zmęczona, ale powiedziałam sobie, jak powiedziałam A, to muszę powiedzieć B.
I co, i tak już do końca życia?
No właśnie tak myślałam o tym sobie ostatnio. Powiem szczerze, że teraz ja sobie nie wyobrażam, że ja raz w tygodniu czegoś nie napiszę. To już jest takiego swojego rodzaju uzależnienie dla mnie. Naprawdę, byliśmy teraz na urlopie. Z każdego urlopu piszę, gdziekolwiek byśmy nie jeździli, nawet na lotniskach, z telefonu, bo nie zawsze mam komputer. I teraz byliśmy na urlopie, było potwornie gorąco, męcząco, intensywnie, u nas tak zawsze jest. I nie napisałam. To już nogami przebierałam, że już wróciłam w niedzielę, już w poniedziałek był post, bo już nie mogłam wytrzymać.
A co na to rodzina, jeśli, bo to są prawdziwe historie, bo pewnie czasami też trochę podkręcone.
Oczywiście, że są podkręcone, oczywiście.
Dla zabawy, ale nie buntują się?
Nie buntują się. Ja nie epatuję moimi dziećmi jako takimi, może inaczej, ja nic tam takiego nie piszę i to właśnie mi czytelnicy powiedzieli, że ja nic takiego nie piszę, co by mogło być jakąś jedną wielką rodzinną tajemnicą. Jak ja piszę, to potem się okazuje, że tak ma pół Polski. Więc sobie myślę, kurczę, okej, czyli wszystko z nami jest jednak w porządku.
A nie, masz takie wrażenie, że kobiety są lepsze w blogowaniu? Bo mówisz, że masz tę męską publiczność, co jest czymś takim. Ja kiedyś prowadziłam program, który był z założenia kobiecym talkshowem, ale który oglądali mężczyźni właśnie, jak się okazało, bo mieli i ja miałam na to takie wytłumaczenie, że to prawdopodobnie wynika z tego, że jak oni sobie spokojnie mogą usiąść na kanapie wieczorem, nie wiem, otworzyć piwo albo, nie wiem, nalać sobie herbaty, to mogą przysłuchać się tej naszej kobiecej rozmowie i zrozumieć, dlaczego jego Zośka nagle tak się zdenerwowała i powiedziała, bo ty mnie nie kochasz, chociaż i to nastąpiło po tym, jak znalazła skarpetkę przysłowiową.
Mhm, tak.
I ja zawsze mówię, że oni mogą spokojnie wysłuchać tych naszych racji, naszych opinii i gdzieś lepiej się przyjrzeć swoim związkom. I podejrzewam, że też dlatego chyba mężczyźni czytają twojego bloga, że też odnajdują jakieś to kobiece spojrzenie, ale innej osoby niż żona, że łatwiej jest, masz poczucie takie, że prowadzisz, jak masz taką rolę terapeutyczną, o, długo pytałam, ale doszłam do tego, co chciałam zapytać.
Tak, ja generalnie pisząc nigdy nie myślałam, że będę miała taką rolę, ale myślę, że że to tak trochę samo wyszło, bo tym wszystkim ludziom, zarówno i kobietom, jak i mężczyznom, jest łatwiej, że wszyscy inni też tak mają. Też wiem, że źródłem czytania, oprócz moich tekstów, są też również komentarze. Bo tam ja mam zawsze bardzo dużo komentarzy i też do mnie piszą, mówi, kurczę, tekst plus komentarze, to jest lepszej terapii być nie może. Czyli, że u mnie jest tak samo, czasem jest fajnie, czasem jest słońce, czasem jest deszcz, kłócimy się, ale się godzimy. I dzięki temu oni mówią, kurczę, czuję się lepiej, bo nie jestem w tym sama. A dodatkowo, jeżeli chodzi o mężczyzn, to wiem, że podoba im się mój język. Bo jest tak, piszę konkretnie. Nie powiem, że ostro, bo ostro to jest może niezbyt dobre słowo, ale po prostu piszę może tak trochę nawet bardziej po męsku.
Mhm. A myślisz, że w czym to się objawia?
Nie, no nie będę mówić, że tam parę kurę wrzucę, bo to jakby to nie jest kwestia kobiety czy mężczyzny, ale wydaje mi się, że ten język jest po prostu bardzo bezpośredni. I wydaje mi się, że w tym, tak jak oni do mnie piszą, to mówią właśnie, że to jest tak wszystko fajnie przedstawione. Że to
wprost.
Jest wprost. Że tam nie ma, że trzeba się domyślać, co poeta miał na myśli. Tylko to jest wprost i to jest przejrzyście napisane.
Okej. Okay. A jak to jest czuć, że ma się taki wpływ na życie ludzi? To jest też odpowiedzialność.
Jest odpowiedzialność i zdałam sobie z tego sprawę, jak zaczęło być bardzo dużo osób czytających tego bloga. Zdałam sobie sprawę, że...
Bardzo dużo to ile?
Teraz jest tam 45 tysięcy. Mhm. Zdałam sobie sprawę, bo było chociażby taki przykład, jak ja. Ja oczywiście naśmiewam się ze wszystkiego. Oprócz tego, że z siebie, to dosłownie, że wszystkiego. Gdziekolwiek nie pojadę, to zawsze. Zawsze po prostu to obśmieję. No, na tym polega sarkazm, tak? I właśnie i ironia. I ostatnio gdzieś napisałam coś, wymieniłam, że Wąbrzeźno, jako prześmiewczo coś napisałam. No to dostałam całą epistołę, że serdecznie mnie zapraszają, że Wąbrzeźno to jest wspaniałe miasto. Oczywiście poszli w tę samą retorykę co ja, więc nie było tam obraz majestatu żadnego, tylko że zapraszamy serdecznie, a potem było i coś jeszcze o jakimś innym też mieście napomknęłam. I sobie zdałam sprawę, kurczę, że rzeczywiście jest tak, że muszę ważyć słowa. Natomiast nie zamierzam tego robić, żeby kogoś nie skrzywdzić, bo ja nie krzywdzę tym. Bo jeżeli ktoś trafia na mojego bloga, jest ze mną tyle lat albo jeszcze więcej ludzi dochodzi i widzi, w jaki sposób piszę, to musi się z tym wiązać, że prędzej czy później znajdzie się coś, w cudzysłowie, na niego, na jego miasto, na jakieś postępowanie, na jakieś zachowanie, bo ja, jak to powiedział mój kolega, nie biorę jeńców i nie zamierzam tego zmieniać. Myślę, że w tym jest po prostu gdzieś moja siła.
A myślisz, że jakieś rzeczy światopoglądowe chciałabyś to cenzurować? Czy... Bo to jest taki, to jest delikatna materia.
Powiem tak. Miałam raz tylko, dwa razy tylko wrzuciłam coś politycznego. To było po śmierci Pawła Adamowicza. Jestem z Gdańska, więc jakby absolutnie czułam taką wewnętrzną potrzebę. I raz wrzuciłam coś a propos, chyba było to rok czy dwa lata temu, a propos rządzącej partii. Jedno tylko, ale bardzo wymowne. I chyba więcej nie. Nie chcę się mieszać też w politykę, aczkolwiek myślę, że jak ktoś mnie czyta, to jest w stanie wyciągnąć jakby wiedzę o moim światopoglądzie.
Mm-hmm. A mówisz o tym, że jak się zorientowałaś, że tylu ludzi czyta, że czekają na to, że podejrzewam, że gdybyś nie dała w jeden tydzień nie dała postu, to pewnie by wszyscy pisali, co się stało.
I piszą. I piszą. Ej, ile mam jeszcze czekać na przykład? Napiszesz coś w końcu? Także absolutnie, tak, tak.
No naprawdę, bezczelność ludzka nie zna granic,
prawda? Ja nawet jak miałam taki intensywny czas przy pisaniu książki, to chociaż już na oczy nie widziałam, to zawsze jeszcze, żeby nie było, że tutaj, że ich porzucam, to zawsze był post.
No ale poczekaj, bo to chciałam zapytać o co innego, ale to znaczy, że jak bardzo się różni właśnie blog od książki? Jakbyś to, ty mogła to ocenić?
Ja oceniam, że się różni. Dlaczego? Dlatego, że na blogu ja absolutnie piszę w 90% opisuję rzeczywistość taką, że tak powiem, na czasie. Czyli na przykład, jak była pandemia, to były posty pandemiczne, dużo. Jak był online, to było online, wszystkie te nasze takie historie domowe, po prostu też abstrakcyjne i tak dalej. Jak było euro, to pisałam o euro, tak? Podpytuję zresztą, ja robię zawsze, w wielu przypadkach ja robię dogłębną dokumentację, czyli mam taką grupę moich koleżanek i mówię, słuchaj, co cię wkurza w tym, a co tutaj, a jakbyś zareagowała jak, w takiej sytuacji. Więc też wydaje mi się, że w tym jest ta siła, że to nie jest tylko i wyłącznie absolutnie mój punkt widzenia, tylko punkt widzenia wielu kobiet lub mężczyzn, tak? Natomiast w książce, i też się troszkę tego bałam, ponieważ w książce jest część tekstów z bloga, natomiast one są zdecydowanie oczywiście dużo dłuższe, ja musiałam je rozbudować, tak? No,
to są całe historie.
Całe historie. Do książki stworzyłam bohaterów, bo chciałam, żeby było to bardziej takie fabularne. I w książce mam bardzo dużo opowieści związanych właśnie z bohaterami. Czyli one są tak na tyle uniwersalne, że to nie dotyczyło, nie wiem, walentynek na przykład, czy świąt, czy pandemii. Tylko to są historie ludzkie. Z bratem, z rodziną, z przyjaciółmi, z poznanymi ludźmi na ulicy, w sklepie i tak dalej, i tak dalej. I tak chciałam właśnie, żeby to było, żeby książka była bardziej fabularna.
Okej, okay, a to, co cię chciałam zapytać, to czy właśnie to, że tę książkę oderwałaś od rzeczywistości, to myślę, że to też jest ogromny sukces, że ona pomimo tego, że nie jest blogiem codziennym, ludzie ją kupują dosłownie i kupują też emocjonalnie, że się z nią utożsamiają. Ale wiem też, że tobie jakoś tak, znaczy nie wiem, może się mylę, to mnie popraw, ale kiedy wystartowałaś do tego wrocławskiego, nie wiem, gala twórców,
tak.
I że prosiłaś na blogu, żeby cię wspierali, bo jesteś ostatnia, a jednak się udało i teraz się cieszysz, że jesteś już w tej ścisłej szóstce, tak?
Czy teraz już trójce jest.
Trójce. I to jest coś takiego, że rozumiem, że pisarzowi bardzo na tym zależy, tak? Blogerowi.
To w ogóle była sytuacja taka, że ja do tej pory się w ogóle nie interesowałam takimi konkursami. Nic nie wiedziałam, że są...
No 3 lata temu, jak mówisz, nie wiedziałaś nic o blogach.
Nie, naprawdę. Ja i to mogą potwierdzić wszyscy, łącznie z dziewczynami z wydawnictwa. Jestem tak nieogarnięta, ja tak nie potrafię. A wrzuć Instastory, a wrzuć relacje, a daj jakiegoś swipe'a. Zaczęłam pytać moich... Robiłam kiedyś taki program Projekt Lady. I tam oczywiście dużo dziewczyn jest, prowadzą Instagramy z ogromnym powodzeniem. Ja mówię, słuchajcie, powiedzcie mi, bo ja w ogóle nie wiem, o czym oni do mnie mówią. Naprawdę, ja się nie znam. Trochę się to czuję w tym całym świecie trochę, no już raczej taka kobieta po 40, a nie władająca super językiem komputerowym młoda dziewczyna. I moja kuzynka do mnie napisała. Mówi, słuchaj, jest taki konkurs. Ja mówię, no dobra, spróbuję, weszłam. Okej, najpierw pierwszy etap był taki, że głosowali czytelnicy danego bloga, tak? Czy Instagrama, TikToka i tam jeszcze innych platform, takich internetowych. I ja mówię, okej. No i tam raz napisałam, żeby na mnie głosowali, potem gdzieś o tym zapomniałam i potem patrzę, że były jakieś takie dwa ostatnie dni, żeby wyjść z tej grupy, bo wychodziło 10 osób, które mają najwięcej głosów. No i tak patrzę na to, tak patrzę. Boże, przecież ci ludzie na Instagramie mają po 500 000. Ja mówię, matko i córko, ja mówię, kurczę, gdzie ja z tym w ogóle do domu? No i tak ja mówię, do mojej córki 10-letniej, bo oni wiedzieli, że ja biorę w tym udział, zresztą no cóż, mówiąc wprost, też gdzieś w internecie buszują, więc tam inni tiktokerzy, blogerzy też mówili, o mamo, ty bierzesz udział w tym, co tam ktoś? Ja mówię, no, biorę, mama do lamusa. Ja mówię, Julciu, a ty, zobacz kochanie, jeszcze wystartowałam w kategorii, gdzie było najwięcej generalnie. Najwięcej...
Lifestyle.
Tak, lifestyle. Ja mówię, kurczę, mogę sobie jakąś inną wybrać. Ja mówię, Julciu, do córki, kochanie, czy ty tutaj znasz tych ludzi? No pewnie, że znam. No ten i ten. Ja mówię, no dobra. Wyszłam z tej, no ale udało się wyjść z tej grupy i jakby dla mnie temat się zamknął, szczerze mówiąc. Ja mówię, Boże, gdzie ja tam? No a to się okazało, że jestem w trójce. Więc jest to dla mnie ogromny sukces.
A jak to, będziesz to przekuwać gdzieś? Nie wiem, no wszyscy mówią o monetyzacji wizerunku albo o tym, że można zarabiać na czymś takim.
Mówią, że można zarabiać, zobaczymy, czy można. Bo ja jeszcze na blogu akurat nie zarabiam. Więc zobaczymy, może się... Podobno ponad jest się ciekawym dla sponsorów powyżej 30 tysięcy. Ja nawet nie lubię słowa fanów, tylko wolę bardziej czytelników, bo tak mówię. Zobaczymy. Natomiast tak czy siak jestem bardzo zadowolona, że z tych tam ponad 80 osób, które brały udział w tym konkursie lifestyle'owym, znalazłam się w trójce. Dla mnie to jest ogromne wyróżnienie. Biorąc pod uwagę, że nie mam 500 000 oglądających na Instagramie, nie mam 20 lat, nie wyginam się na jachcie i nie robię sobie fot, nawet nie umiem.
Nie masz zdjęcia w kostiumie kąpielowym.
Nie mam zdjęcia w kostiumie, a nawet jak mam, to go nie wrzucam.
A tam przyświeca temu konkursowi, przyświeca no hasło tolerancja i szacunek?
Dobrze, tak.
I to jest chyba, myślę, że to jest chyba najważniejsze w tym, co teraz dzieje się w sieci.
Zdecydowanie, biorąc pod uwagę to, co jest w sieci i z czym ja walczę z moimi dziećmi, że oni to oglądają, a potem ja słyszę jakieś przekleństwa, mówię, co to jest, wyłącz to. Szczerze mówiąc, myślałam, że blokady im stosujemy. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Jeszcze jak się wokół słucha, że informacji, że młoda kobieta się zabiła, bo była hejtowana przez koleżanki, bo rzucili to do sieci, to po prostu włosy na głowie stają, naprawdę, więc to jest bardzo fajne przesłanie, a jeżeli by mi się udało wygrać, a nawet jak jestem już w tej trójce, to z kolei ja, które moje jakie przesłanie jest to, że chciałabym popularyzować czytelnictwo, tak? Że nie tylko w sieci są wygłupy właśnie, czy pozowanie na jachtach, albo nie wiem, robienie min, robienie sobie zdjęć tych niepoprawnych takich, czyli że ja tak nie wyglądam, ale pokażę, tych takich nieprawdziwych, to ja od tego odchodzę, bo ja u mnie pokazuję tak, jak jest. Jak jest w domu, jak jest naprawdę, ja wręcz przeciwnie, ja niczego nie pudruję. I to bym chciała przekazać na pewno, jeśli bym wygrała, a nawet jeśli nie, no to już nawet w tej trójce, to ja się i tak cieszę, że to zostało super docenione. Że ja po prostu tylko piszę o rzeczywistości. Bez żadnych super zdjęć, na jachtach, bez zmarszczek, bo mam i będę je miała. I ja nawet bym nie potrafiła sobie tak zrobić, żeby to zdjęcie jakieś było ładniejsze.
Ale ty spotykasz się z hejtem?
No i to jest najlepsza sytuacja, że ja się nie spotykam z hejtem. Ja nie wiem, jak to się wydarzyło, że przez te 3 lata ja miałam może 2 komentarze pod tytułem hu, ile wulgaryzmów. A moje treści są dość kontrowersyjne. Jak ktoś nie wejdzie w tę retorykę, w tę ironię i sarkazm, no to sobie pomyśli, że ona jest jakaś walnięta. I to jest właśnie to, gdzie ja się od 3 lat zastanawiam, że my uwielbiamy się z siebie śmiać, wbrew pozorom. Że ci ludzie, którzy są ze mną i którzy cały czas dochodzą i jeszcze po sukcesie książki, to znaczy, że my uwielbiamy się z siebie śmiać. Szczerze, nie patrzyłam na Polaków nigdy pod tym kątem, bo my raczej jesteśmy tacy nic tak nie cieszy, jak ludzka krzywda, zawsze powtarzam, prawda?
Powiedziałeś projekt Ladies, myślałam, taka perfekcyjna rodzina z zewnątrz zawsze, prawda? Tak. Tak się chcemy zaprezentować.
Dokładnie tak.
Świadectwa same piątki, nie znoszę tego czasu, kiedy kończy się rok szkolny i te wszystkie świadectwa lądują na Facebooku.
I z dziećmi oczywiście przyklejonymi uśmiechami, ja zresztą zrobiłam lekką prowokację też. Pod koniec roku wrzuciłam takie zdjęcie, celowo to zrobiłam, że wzięłam pasków chyba 10, które miałam w domu. I napisałam, a to są paski moich dzieci. I oczywiście to poszło bardzo szerokim echem. Pozytywnym, że przekuwam znowu, że znowu się naśmiewam, ale obśmiewam tę sytuację, tak? Bo nie wyobrażam sobie, że stawiam moje dziecko z czerwonym paskiem na zdjęciu, bo co? Jakby nie miało czerwonego paska, to jej nie postawię? No nie. Bo no. Ja ją kocham, czy czerwony pasek będzie miała, czy go nie będzie miała.
To teraz jak tak z tobą rozmawiam, to myślę sobie, że stąd się może też brać ten cały hejt, bo ktoś, kto właśnie ma dziecko z problemami, może w pewnym momencie mogą mu puścić nerwy i zacząć zgryźliwie komentować kogoś, kto wstawia dziecko z tym czerwonym paskiem. Tak. Ja to zawsze mam ochotę napisać, pokazać świadectwo mojego syna, zdał, cieszę się jak nigdy.
Dokładnie, oczywiście.
Ale to nie jest właśnie w tym kanonie. Ale może sposobem właśnie na to, żeby nie mieć hejtu, jest pokazywanie siebie już tak prawdziwej, że tu nie ma nikt do czego się przyczepić. Może ten hejt się bierze stąd, że właśnie za bardzo upiększamy swoje życie w sieci i ludzie tego nie chcą i dlatego to tak krytykują, oczywiście w sposób straszliwy, ale dlatego to się spotyka z takim odrzuceniem może.
Tak myślę, no tak jak mówiłam wcześniej, myślę, że gdzieś siła tego mojego pisania jest w tym, że tam jest tak, że przedstawiam to tak, jak to jest po prostu. Oczywiście, że ja to podkręcam, oczywiście, że nadaję temu kolorytu, ale ogólnie takie było założenie i tego się trzymam. Miałam raz taką sytuację, jak Wirtualna Polska przeprowadziła kiedyś ze mną wywiad, bo pisałam coś chyba o jakichś podróżach i to było w dziale Wirtualna Polska Turystyka i pani redaktorka poprosiła mnie o zdjęcie, no więc my akurat wróciliśmy co dopiero z Panamy i Kostaryki i miałam takie piękne zdjęcie na wiszących mostach, obłędne, ja w spodenkach, włosy, wiadomo jak to w dżungli po prostu, w kurtce przeciwdeszczowej. Ja mówię, no wspaniałe, no jak nic, Martyna Wojciechowska, no lepszego zdjęcia być nie może, no bo przecież nie wystąpię w garniturze. No i wrzucili ten artykuł, wrzucili z tym zdjęciem. Ja mówię, fajnie, fajnie, zobaczę komentarze, czy ludzie mają podobnie. No to ja tyle o sobie, to się nigdy w życiu nie dowiedziałam. Że szlora, że beznadziejna, że brzydka, że spodnie niewyprasowane. No ja zazwyczaj do dżungli to z żelazkiem jeżdżę, prawda? No wiadomo, tak? Z tosterem, z żelazkiem, z prostownicą do włosów. Tyle hejtu, ale to nawet nie była kwestia merytoryki mojego pisania. Tylko oni się wszyscy skupili na tym zdjęciu. I ja byłam w szoku.
I co wtedy zrobiłaś?
No na początku było mi przykro, bo ja pierwszy raz z czymś takim się spotkałam. Nigdy nie wychodziłam na światło dzienne, tak? Bo nawet na blogu to ja i tak po 2 latach wstawiałam swoje zdjęcie na fotelu, zresztą to, które jest na tyle książki. Też chciałam pokazać, też było robione z moim mężem w lesie u nas na działce, bez żadnego makijażu, bez niczego, bez światła żadnego, po prostu takie, jakie było. Oczywiście ono jest też z przekorą w klapkach i w ładnej sukience, takie było założenie. Ale ja nigdy się nie spodziewałam, że ludzie skupią się na mnie, jako na mnie, na mojej twarzy, rękach, nogach, moich wygniecionych spodenkach. Raczej myślałam, że będą komentarze związane z tekstem. W ogóle nic z tego. Więc na początku był to dla mnie ogromny szok. Było mi potwornie przykro, a potem po prostu powiedziałam, trudno, nie dbam o to. Nie muszę się wszystkim podobać i mam to zupełnie gdzieś. Mogłam wstawić inne zdjęcie, mogłam zrobić coś innego, ale potem powiedziałam, trudno. Nie będę się przejmować kimś, kto siedzi przed komputerem, którego w ogóle nie znam, nie widziałam na oczy, wylewa swój jad, bo może jest mu źle i wylewa po prostu go na mnie, no bo może nie ma co z nim zrobić. No.
A to, czyli masz taką misję, żeby ludzie czytali, ale też taką, to jest to, co ci przyświeca, temu, co robisz, ale też to, żeby nie bali się być prawdziwymi. Tak,
tak absolutnie. I ja myślę, że jakbym tego bloga założyła 15 lat temu, to pewnie by taki nie był. bo to, że jest jak jest i to, że w jaki sposób ja teraz piszę, to jest na pewno też kwestia wieku i kwestia doświadczenia życiowego, tak? Ja jestem osobą w ogóle generalnie bardzo wrażliwą i bardzo się przejmującą. W ogóle, tak mam, po mamie generalnie. I kiedyś mi bardzo zależało, żeby było tak, żeby wszystkim zrobić dobrze, żeby wszyscy o mnie dobrze mówili. Potrafiłam się bardzo naginać, potrafiłam dać z siebie bardzo... To akurat się jeszcze dzieje do dzisiaj, że ja potrafię z siebie dać tyle energii, żeby komuś coś pomóc, dla kogoś coś znaleźć, komuś coś załatwić, a tutaj pomóż w pracy, a tutaj w notatkach ze szkoły, bo ja jestem taka, że tam wynajduję dla dzieci, żeby im się łatwiej uczyło i tak dalej. I ja do dzisiaj to cały czas robię, poświęcając swój czas. Ja to lubię robić, ale czasami jestem tym bardzo najzwyczajniej w świecie zmęczona. Ale na pewno zdecydowanie z tego już mniej niż było kiedyś.
To ciekawe, jaki byłby ten blok 15 lat temu. Gdybyś 15 lat temu zaczęła, to wtedy...
Zastanawiałam się nad tym, jaki on byłby wtedy. Na pewno byłby mniej dojrzalszy i myślę, żebym miała do siebie zdecydowanie mniej dystansu niż mam teraz. To na pewno. Bo już mi życie pokazało, że jednak jak się ma miękkie serce, to trzeba mieć twardy tyłek, na pewno. I tego się jeszcze uczę cały czas. Bo żyję trochę w tej naiwności, że skoro ja jestem takim dobrym, tak sobie myślę, że człowiekiem, to cały świat też jest taki. Ale to tak nie działa.
No tym bardziej, że pracujesz w branży, która jest dosyć trudna, bo tak. Kobieta, producentka telewizyjna, tak, to jest tak. Trudna branża.
Biorąc pod uwagę, że na planie 70% mężczyzn, to tak.
I każdy wie, za co odpowiada i raczej jest asertywny z tego, co wiem z planu.
Ale ja powiem szczerze, że ja bardzo zawsze się dogadywałam świetnie z facetami. Zawsze. Od podstawówki było wokół mnie zawsze bardzo dużo kolegów i mieliśmy takie paczki bardzo mieszane. I zawsze wokół mnie byli blisko mężczyźni jako przyjaciele, jako kumple. Nawet bym zaryzykowała stwierdzenie, że mężczyźni mi są bliżsi niż kobiety. Oni są po prostu tacy zerodynkowi i dość i szczerzy po prostu w obyciu. Nie mylić, że są prostolinijni, ale chodzi mi o to, że bez tych takiego podwójnego dna mam wrażenie, że oni są po prostu bardziej szczerzy. Mam oczywiście przyjaciółki, mam najlepszą przyjaciółkę, znamy się 40 lat, bo znamy się od 4 roku życia. Tak się fajnie poskładało, że ona też jest tutaj w Warszawie przyjechała. Najpierw przyjechała ona w listopadzie, a potem przyjechałam do Warszawy ja w styczniu, więc my się śmiejemy, że to już jak bliźniaczki genetyczne. I mam bardzo, bardzo dużo fajnych przyjaciółek, koleżanek, znajomych. Ale myślę, że z facetami wbrew pozorom jest jakoś chyba łatwiej wszystko załatwić.
No pewnie też jak ciebie nie lubi, to od razu widzisz i czujesz. I nikt nie udaje przyjaciela, kiedy nim nie jest.
Dokładnie. Są mniej sfochowani zdecydowanie niż my.
Sfochowani, to dobra. A pochwaliłaś się, opowiedz też coś o swojej pracy, bo pochwaliłaś się o swoim serialem nowym, który właśnie będzie w telewizji.
Nie, będzie film. Będzie
to jest film, przepraszam.
Film fabularny, tak, film fabularny. Właśnie będziemy siadać nad jego postprodukcją. To jest film. Druga część filmu, 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach. Nomen omen. Gdzie pracuję przy tym filmie jako kierownik produkcji.
Ale teraz, ale scenariusz napisać, nie, to możemy być, ale a nie napisać scenariusza do serii.
Nie, ale...
A co jest w czwórce w takim razie?
A nie, w czwórce to było Oko za oko serial.
No właśnie.
Ale to też nie ja pisałam scenariusz, tylko też byłam tam. Nie, to był, ten serial był. Jego akurat była jedna tylko seria. Aczkolwiek serial zbierał bardzo dobre notowania, no ale czasami tak bywa, że stacje podejmują decyzje niezależne od nas, od producentów, którzy wydają. I teraz kończę postprodukcję, no i jest dużo innych pomysłów.
A powiedz jeszcze, wracając do twojej misji w sieci, powiedziałaś o tym, że często sama jesteś zaskoczona tym, co twoje dzieci oglądają. I ty jako ktoś, kto korzysta z tego, nie wiem, czy masz jakąś radę dla rodziców, na co mają zwracać uwagę, bo wydaje się teraz, że wszelkie granice zostały przekroczone i że właściwie my już uważamy, że no nic się z tym nie zrobi. Mhm. I oglądają tych blogerów, którzy potem mają sprawy.
Słyszałam właśnie ostatnio od moich dzieci o jednym takim, który poszedł do więzienia.
No tak, znęcał się.
Tak, znęcał się. Ja w życiu bym tego nie wiedziała. Ja mówię, skąd wy to wiecie? No z sieci. Oczywiście my robimy i oni mają blokady na telefony i córka ma 10 lat, więc to już jest pannica. Zwłaszcza, że jej się wydaje, że już jest pannicą, bo syn ma jeszcze 8. I szczerze, i to jest naprawdę bardzo ciężko. To, co ja robię, to ja próbuję z nimi rozmawiać. Miałam ostatnią rozmowę z nimi na temat tego blogera. Bo akurat córka też jest bardzo empatyczna. I ja mówię, Julia, kim on jest? Że on tak postąpił? I w ogóle, dlaczego w ogóle my poruszamy jego temat? W ogóle nie powinniśmy tracić czasu, żeby rozmawiać o kimś takim, mówiąc wprost. Bo ten człowiek nie postąpił dobrze. I nie siedzi w więzieniu za darmo. I przeprowadziłam z nim taką pogadankę. Ja zawsze to odwracam. Generalnie jak coś oglądają. Oczywiście staram się to kontrolować, ale czy mi się udaje w 100%? Nie jestem o tym przekonana. Nie jestem z nimi 24 godziny na dobę. Mają telefony do kontaktu. Co możemy, to blokujemy. Ale myślę, że dzieci i tak zawsze gdzieś tam znajdą sposób, żeby coś zawsze zakazano. Smakuje lepiej, tak? Ale jak tylko coś znajduję, jak tylko coś jest takiego, co mnie bardzo niepokoi, to ja z nimi rozmawiam. Słuchajcie, co to jest? Dlaczego? Ja chcę zrozumieć ich tok myślenia. Dlaczego wy to oglądacie? Co wam się tutaj podoba w tym?
Tak, a to jest też taki problem, o którym ja myślałam, że jeśli my to negujemy, to, bo też odbywałam podobną rozmowę, tylko że ze starszym dzieckiem, że jakby... To jest trochę tak, jak myśmy dorastali, to mogliśmy powiedzieć, że taka że słuchamy takiej muzyki. Oczywiście dla naszych rodziców to było dziwne. I teraz trochę to jest tak, że to jest ich świat. I to jest tak, dokładnie, jak ta muzyka, której my wtedy nasi rodzice nie akceptowali, to teraz my nie akceptujemy czegoś, co jest właśnie w tym ich świecie. I to jest tylko, że rodzaj muzyki to nie jest kwestia moralności.
Dokładnie.
A to się wiąże jednak z jakimiś etycznymi postawami. I to jest ogromny problem. Jak nie zaprzeczyć temu, czy dziecko się tym interesuje, dzieli się z nami, prawda? I co potem z tym dalej zrobić?
Dokładnie, bo ja wielokrotnie słyszę: mamo, ale ty nic nie rozumiesz. Jest inaczej niż za twoich czasów. Ja rozumiem, że jest inaczej. Że nosicie za duże bluzy, czego nie rozumiem. I nie wiem, zawsze się śmieję, że ta moda nie jest dobra dla firm produkujących, bo po prostu będzie ona nosiła przez 3 lata, bo super, jest za duża bluza. Ja mówię, słuchaj, wyglądasz w tej bluzie jak byś po starszej siostrze. Nie, ona musi taka być 2 numery za duża. Ty nie rozumiesz. No dobra, no to okej, bluzę. Dobra, niech będzie bluza. Ale jest dużo, na przykład TikTok, tak? Ja wielokrotnie siadałam z moją córką i oglądałam, bo byłam bardzo przeciwna temu TikTokowi. Ja mówię, Julia, co, pokaż mi, co tam na tym TikToku jest. No to teraz rzeczywiście nie wiem, czy bo nie widziałam ostatnio żadnych treści, które by mnie niepokoiły. Ale za to widziałam treści, które są ciekawe. Czyli na przykład, że potem ja widzę, jak ona sama bierze telefon, montuje, coś fajnego robi, jakieś tutaj triki, coś, nauczyła się tańczyć, nauczyła się śpiewać i tak dalej. Myślę, dobra, teraz jest może tak. No ale mówię, ale nadal nie godzę się tylko na te treści wulgarne, tylko jest naprawdę w mojej ocenie dość ciężko to tak w 100% oddzielić. I ja nie wiem, czy my jako rodzice, ja myślę, że to jest bardziej problem systemowy. Ja uważam, że to teraz TikTok, mistrzostwa były w piłce nożnej. Ja patrzę, a tam wielki baner TikTok. I moja córka mówi, widzisz? Ja mówię, no widzę. I co ja mam jej powiedzieć?
No tak jak, i co powiedzieć na to, że sportowcy reklamują energetyki.
Dokładnie, dokładnie, dokładnie.
Niestety. Nie można z tym, trudno z tym walczyć, ale ja tak sobie myślę, że obyś ty była tą rewolucjonistką w sieci, życzę ci, żebyś tę nagrodę, bo 3. miejsce to jest naprawdę wielkie osiągnięcie, ale też żebyś dostała tę nagrodę i żeby właśnie też po to, żeby ludzie zwrócili uwagę na to, co jest wartościowe w sieci. I skoro tak jest, że zwracają, to może ta rewolucja się zaczęła.
No właśnie, może to tak wszystko się wydarzyło w jednym czasie, że i książka, i ta gala twórców, i tak dalej. Sobie myślę, że tak, że wszystko jest po coś, więc naprawdę byłam bardzo zdziwiona, że spośród tylu treści jestem w tej trójce, więc sobie pomyślałam, kurczę, że może jednak ten świat idzie ku dobremu, tak? Że jednak nie te jachty, nie te maski na twarzach młodych ludzi. Tylko, że może jednak warto coś wartościowego pokazać.
Dziękuję za to bardzo.
Bardzo dziękuję również.
Podcast Wielkie Spotkania znajdziecie na naszej stronie wielkalitera.pl, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.